Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata. Drodzy Państwo, a zatem rozpoczynamy naszą audycję, w której udział dzisiaj weźmie pan profesor Tomasz Biernat. Witamy bardzo serdecznie pana profesora.
Słyszymy się. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
Dziękuję ślicznie. Przypomnę, że pan profesor Tomasz Biernat jest pracownikiem Wyższej Szkoły, tak?
Tak, Wyższej Szkoły Bankowej
w Bankowej Gdańsku. Panie profesorze, ostatnia nasza audycja, która około miesiąca wcześniej się odbyła, mówiła o mediach społecznościowych jako o środowisku wychowawczym młodego pokolenia. Ta audycja nie została jakby w pełni wyczerpana i zapowiedzieliśmy, że będzie kontynuacja właśnie tych wszystkich treści. Ja przyznam, że tutaj naszym radiosłuchaczom, że ona była niezwykle ciekawa, interesująca, poruszająca. W zasadzie to te wszystkie treści, o których była mowa, gdzieś tam no, w tyle głowy mieliśmy, bo mamy obrazy, tak, tego młodego pokolenia, jak oni funkcjonują w tych mediach społecznościowych, panie profesorze, ale to, w jakiej formie pan to ostatnio nam przedstawił, gdzie zapoznał nas pan również profesor z nowymi pojęciami, takimi dotąd niesłyszanymi. No, mówił pan przede wszystkim o takich tych cyfrowych podwórkach, o cyberplemionach, tak? O dzikich polach internetu. No, to było niezmiernie interesujące. Zatem dzisiaj może pan tak pokrótce zechciałby przypomnieć dla tych osób, którym nie udało się wysłuchać poprzedniej audycji, tak jakby zaakcentować niektóre punkty i przejść do części dalszej, no tego Dobrze. Wychowania, które zresztą pan sam nazwał jakby, że jest obecnie przez internet to wychowanie, które funkcjonuje takim subwychowaniem. Bardzo
tak,
proszę.
Właściwie to jest już kolejna audycja, nie tylko poprzednia, ale kilka wcześniejszych także dotyczyło takiego zagadnienia, które mówi właściwie o zachodzącej rewolucji w wychowaniu i ona się dokonuje prawie w niezauważalny sposób. My jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy nie zawsze dostrzegamy jej znaczenie, na czym ta rewolucja polega. Otóż obok konwencjonalnego wychowania, które mógłbym nazwać analogowym, mającym miejsce w realnym świecie, pojawiło się drugie wychowanie, niejako równoległe. Wychowanie cyfrowe, które przebiega w cyberprzestrzeni i tych wszystkich cudownych, nowoczesnych technologiach. I o różnych aspektach tej rewolucji mówiliśmy właśnie w poprzednich audycjach. W tej audycji chciałbym przedstawić tu, czy jakby dokończyć pewien aspekt związany z funkcjonowaniem mediów społecznościowych. Mianowicie chciałbym tutaj porozmawiać o bańkach informacyjnych w mediach społecznościowych jako pewnym specyficznym mikrośrodowisku wychowawczym.
Które znowu nowa terminologia.
Dotyczy nastolatków.
Aha. Panie profesorze, znowu nowa terminologia. Bańki
tak, no
informacyjne.
Dzisiaj się mówi właśnie o bańkach, o bańkach informacyjnych, które funkcjonują w sieci, w internecie. Ale może na początku chciałbym przytoczyć kilka takich bardzo interesujących wyników badań. Otóż naukowa i akademicka sieć komputerowa w 2021 roku opublikowała raport dotyczący nastolatków funkcjonujących właśnie w sieci w czasie pandemii. Ten raport miał nazwę Nastolatki 3.0. Dość duża grupa, prawie 3000 uczniów, siódma klasa szkoły podstawowej i druga klasa szkoły ponadpodstawowej. Prawie 900 rodziców i opiekunów zostało przebadanych. Sondaż objął całą Polskę. We wszystkich 16 województwach te badania były realizowane. I z badań wynika, że nastolatki spędzają w internecie nawet 12 godzin dziennie. A większość z badanych rozpoczęła korzystanie z internetu w wieku 4 lat. I co ciekawe, w czasie pandemii mniej więcej połowa czasu w internecie, czyli po 6 godzin, była przeznaczona na naukę i połowa na inne aktywności tych 12 godzin. I duża część badanej młodzieży nawet w trakcie nauki używała internetu do innych celów, takich jak na przykład gry, oglądanie filmów, przeglądanie stron internetowych, a bardzo duża część korzystała równolegle z mediów społecznościowych. Najczęściej właśnie takich, które interesują młodzież, a więc YouTube, Facebook, Messenger, TikTok i inne. A więc chciałbym tutaj pokazać, w jaki sposób media społecznościowe dzisiaj działają, oddziałują na młode pokolenie, ponieważ one mają charakter wybitnie rówieśniczy. Tam na tych podwórkach właśnie cyfrowych spotykają się ze sobą rówieśnicy. Ich użytkownicy są najczęściej w podobnym wieku. I między nimi wytwarza się specyficzna więź. To jest w istocie rzeczy dość zamknięte, można powiedzieć, i izolowane środowisko. Właściwie ograniczone jest w taki podwójny sposób. Po pierwsze, poprzez dobór i skład użytkowników, to są najczęściej koledzy, koleżanki, ale nastolatek może funkcjonować równolegle w kilku, a nawet kilkunastu grupach różnie skonfigurowanych, z różnych właśnie tak zwanych znajomych, a więc cechuje ich podobny wiek, zainteresowania, określone aktywności. A więc media społecznościowe dzisiaj stają się specyficznym środowiskiem komunikacyjnym, informacyjnym, ale także wychowawczym. I dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o funkcjonowaniu baniek informacyjnych w mediach społecznościowych. I od razu powiem, że to nie dotyczy tylko młodzieży czy nastolatków, ponieważ takie bańki tworzą także dorośli. Te bańki także są wytwarzane w tak zwanym realnym świecie. Na czym polega idea baniek, które, jak widzimy, występują w cyberprzestrzeni i w życiu rzeczywistym? Otóż bańka informacyjna jest to określenie stosunkowo nowe i pojawiło się wraz z badaniami nad internetem i obserwacją aktywności użytkowników sieci, którzy bardzo często tworzą w sieci, w internecie relatywnie zamknięte grupy, a nawet całe społeczności bytujące czy obcujące ze sobą, komunikujące się nawzajem w dość zdefiniowanym i sformatowanym środowisku informacyjnym. I nie chodzi tu tylko o grupy czy fora dyskusyjne, o określonym profilu, ale także różnorodne wirtualne społeczności osób, które wchodzą ze sobą w różne interakcje za pośrednictwem internetu. A więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ bańki tworzą pewne grupy, które spotykają się w internecie. Są to dość izolowane środowiska osób, które są ze sobą w stałym kontakcie i porozumiewają się ze sobą za pośrednictwem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz treści, które w grupie się pojawiają. Trzeba powiedzieć, że bańka internetowa to zarówno grupa użytkowników, jak i treści, które są nawzajem sobie przekazywane, bo jak wiemy, młodzi są mistrzami w wyszukiwaniu różnych informacji, różnych materiałów w sieci i podsyłają sobie nawzajem różne ciekawostki, które tam znajdują. Trzeba jednak powiedzieć, że w każdej bańce informacyjnej te informacje podlegają filtrowaniu.
O właśnie.
A więc są one tak dobierane, aby były zgodne z oczekiwaniami i poglądami odbiorców. Grupy funkcjonujące w bańkach zazwyczaj wyznają podobne przekonania, poglądy, opinie i jak to w każdym młodym pokoleniu bywa, stoją one często w opozycji do tego, co przekazują rodzice i nauczyciele. A więc wytwarza się i wzmacnia pewne szczególne, rówieśnicze środowisko o silnym wychowawczym oddziaływaniu. Niekiedy to zjawisko także nazywa się kabiną pogłosową, od angielskiego określenia echo chamber, i określenie to dobrze oddaje efekt, czy jakby mechanizm, funkcjonowanie bańki. Kabina pogłosowa to właściwie takie zamknięte pomieszczenie, w której informacje są powtarzane, wzmacniane i odbijają się niejako od ścian, wzmacniając też ich siłę oddziaływania. A więc psychologiczny mechanizm takich baniek informacyjnych czy kabin pogłosowych tworzonych w mediach społecznościowych polega właśnie na wytwarzaniu poczucia zgody, jednomyślności, jednolitości poglądów, co stwarza nawet takie złudne wrażenie, że inni czy wszyscy myślą podobnie albo tak samo. A więc występuje tam takie szczególne samopotwierdzanie czy utwierdzanie się w słuszności swoich przekonań, które są efektem działalności innych użytkowników sieci, którzy tworzą bańkę informacyjną. Daje to nie tylko złudzenie posiadania wiedzy czy prawdy, która jest aprobowana przez innych, ale także no, pewną szczególną satysfakcję posiadania racji.
A i więc wzmocnienia swoich poglądów, prawda?
Tak.
Panie
tak.
profesorze, ale możemy... jednocześnie te osoby, które już są uczestnikami tych hermetycznie zamkniętych grup, tak, bo można chyba to też tak, tak. Opisać, i stoją w opozycji do pozostałych. I jeżeli na przykład, w jaki sposób następuje ta weryfikacja, jeśli na przykład ktoś myśli inaczej, czy chciałby wejść tak. w to środowisko, czy jeżeli on jest wychwycony, to on jest jakby wyrzucony z tej grupy? Jak to praktycznie wygląda?
Bardzo dobre pytanie, bo to za tym pytaniem się kryje, jak taka bańka powstaje. Można powiedzieć, że bańkę nadmuchują z jednej strony nowi członkowie, tak. czy członkowie, użytkownicy mediów społecznościowych i tworzących tę bańkę, a z drugiej strony bańkę nadmuchują także dostarczane przez nich informacje, które są zgodne z ogólną linią. I to jest ciekawe pytanie. A co się dzieje, jeżeli ktoś ma inne poglądy?
Tak.
Może być wykluczany. Znamy takie właśnie blokowanie, banowanie, ale myślę, że dużo silniejsze często jest działanie, które podejmują użytkownicy widzący czy dostrzegający swoją nieprzystawalność do bańki. Albo dokonuje się coś w rodzaju autocenzury, albo autoeliminacji, czyli sami wykluczają się z tej bańki, nie chcą w niej uczestniczyć. Bo oczywiście każdy człowiek lubi, jak się inni z nim zgadzają i potwierdzają słuszność jego opinii. I w takiej bańce, w tej kabinie pogłosowej, jak echo odbijają się te informacje. No i satysfakcjonują nasze ego. Zresztą ludzie mają taką tendencję, aby identyfikować się z tymi, którzy mają podobne poglądy i opinie. W rzeczywistości, jeżeli ktoś się z tymi poglądami nie zgadza, to wcześniej czy później wykluczy się sam.
Czyli albo on się czuje osamotniony, wyalienowany, tak? I on się wyklucza najczęściej.
Nie zgadza się. Albo, tak jak to ma miejsce, może być wykluczony przez innych. Aha. Można po prostu, znając funkcjonowanie mediów środowiskowych, zobaczyć, że można kogoś takiego wyciszyć. Albo zupełnie można go wykluczyć, wyrzucić z grupy. Często młodzi mówią, że ktoś został wyrzucony z grupy. To musi być bardzo ciężkie przewinienie, ale do takich zjawisk dochodzi. A więc albo dochodzi do samowykluczania, albo jest wykluczany przez innych. To paradoksalnie wzmacnia taką homogeniczność informacyjną bańki, jednorodność informacji, które tam są. Zobaczymy, że także my jako dorośli szukamy takich grup, takich forów, takich bańek dla siebie, gdzie czujemy się potwierdzeni, ważni, gdzie mamy rację, gdzie się zgadzamy z innymi. Jeżeli tak nie jest, to szukamy właśnie takich miejsc dla siebie. To, co dzisiaj często człowiek szuka w internecie, to samopotwierdzenia, że inni myślą tak samo. I to jest szczególnie istotne, myślę, w kontekście młodego pokolenia, ponieważ technologie cyfrowe i czas spędzany na korzystaniu z nich ma silny pokoleniowy charakter. Przecież my w tych mediach społecznościowych naszych dzieci czy nastolatków nie uczestniczymy. One są jednorodne pod względem pokoleniowym, wieku, poziomu edukacji, ale także, jak widzimy, czasami przekonań czy opinii. I teraz proszę zwrócić uwagę, jednym z elementów tej rewolucji, o której powiedziałem na początku, wychowaniu, jest fakt, że technologie cyfrowe w bardzo silny sposób wzmacniają wychowawcze oddziaływanie rówieśników, szczególnie w wieku dorastania, szczególnie właśnie gdy dojrzewają, gdy pojawia się kontestacja i bunt pokoleniowy, gdzie często zaczynają się nie zgadzać, kwestionować na przykład przekazy wychowawcze płynące od dorosłych, od rodziców, od nauczycieli, od wychowawców. Chciałem tutaj też wrócić do tych badań, które cytowałem na początku. Badania jednoznacznie pokazują, że im starsza młodzież, tym częściej i tym więcej korzysta z mediów społecznościowych. A więc zresztą psychologia rozwojowa pokazuje, że rówieśnicy potrzebują tych kontaktów rówieśniczych i one są bardzo ważne dla ich rozwoju. Ale jak widać dzisiaj, wiele tych kontaktów wcale nie wymaga takich bezpośrednich relacji, spotkań, rozmów twarzą w twarz, ale to spotkanie może być w każdej chwili zainicjowane, bo każda z tych grup jak w każdym momencie właściwie dnia czy nocy gdzieś tam funkcjonuje i można z kimś w interakcję wejść. Nawet jak, bo ja wiem, była sprzeczka z rodzicami, to można uzyskać silne rówieśnicze wsparcie i podzielić się swoimi emocjami, pożalić, poskarżyć i uzyskać także wsparcie.
Czyli od razu jest alternatywa. Panie profesorze, czyli coś złego dzieje się w środowisku takiego nastolatka i on właściwie nawet nie potrzebuje czasu na przemyślenie tego, co się zadarzyło, tylko on będzie szukał wsparcia od razu w grupach, które
tak
będą za nim stały murem.
Dziecko idzie do innego pokoju, włącza telefon, wchodzi na swoją grupę, swoich znajomych, przyjaciół i na przykład dyskutuje na ten temat, co się wydarzyło. Ale chciałem powiedzieć, że obok tego istnieją także na przykład takie bańki i bańki informacyjne rodziców, uczniów w klasach. Mają założone grupy na Messengerach, Facebookach i bardzo często codziennie komentują to, co się wydarzyło na lekcjach, jak zareagował nauczyciel, jak się zachowywały dzieci. Więc my musimy mieć tutaj świadomość, że ta równoległa jakby relacja w sferze cyfrowej, cyberprzestrzeni, ona występuje także w życiu dorosłym. A więc chciałbym powiedzieć tutaj, że to sprzężenie nowoczesnych technologii cyfrowych i silnego oddziaływania rówieśniczego jest absolutnym nowum, bo przed rewolucją technologiczną i pojawieniem się internetu, no trzeba było wyjść z domu, umówić się, spotkać, gdzieś znaleźć miejsce i czas. I dzisiaj w tym środowisku rówieśniczym, które bardzo silnie wychowawczo oddziałuje, można powiedzieć, że to rówieśnicy stają się dla siebie autorytetami, mentorami, wychowawcami.
Panie profesorze, to rzeczywiście
wzrasta rola ogromna, samowychowania czy wychowania rówieśniczego.
Ogromna rewolucja w wychowaniu. No, tutaj w zasadzie teraz słuchający nas odbiorcy, w większości pewnie to dziadkowie, ale może i rodzice, bo przecież zdalna nauka, zdalna praca jeszcze przecież cały czas funkcjonuje i w związku z tym, że te nowoczesne technologie dokonują takich niesamowitych tych wręcz zatrważających zmian w naszym życiu, a może zanim tutaj zaprosimy naszych radiosłuchaczy, chociaż kilka takich uwag, co my możemy zrobić, żeby zatrzymać to szaleństwo, panie profesorze.
Można tutaj takie proste uwagi zaproponować. Przypominam sobie w tym momencie takie amerykańskie badania nad właśnie użytkownikami sieci i nad dziećmi i młodzieżą, którzy używają tych środków. I przypominam sobie takie bardzo ciekawe, interesujące spostrzeżenie. I taki wniosek z badań praktycznych. Jeżeli twoje dziecko jest przyklejone non-stop do ekranu, to popatrz na swoją rodzinę. Popatrz na swoje małżeństwo. Popatrz na relacje wewnątrzrodzinne. Bo być może jest to wskaźnik tego, że coś się źle dzieje w rodzinie. Że to jest często przejaw samotności dziecka czy nastolatka. No i gdyby tutaj rozwinąć tę myśl, to przede wszystkim budowanie konstruktywnej więzi z dzieckiem. Bardzo ważne, szczególnie w odniesieniu do małych dzieci, jest porządkowanie środowiska. Dzisiaj się mówi, że trzeba wyciszać, wygaszać, upraszczać środowisko małych dzieci. Ograniczać bodźce, którymi są nieustannie bombardowane poprzez te nowoczesne technologie. A więc eliminowanie zbyt dużej ilości częstotliwości bodźców. Większość z nich, szczególnie u małych dzieci, jest kompletnie niepotrzebna do rozwoju, a można powiedzieć, że wręcz zagraża prawidłowemu rozwojowi dziecka.
No, chociażby te smartfony, które są dosyć często jakby podarowywane dzieciom.
No, tak, widzimy, badania pokazały od 4 lat przeciętnie młody człowiek, czyli badani 13 i więcej lat już tkwią w środowisku internetu. Taki był wniosek z tych badań, które na początku przedstawiałem. Na przykład dzisiaj dzieci świetnie komunikują się w sieci, w internecie, ale dużo gorzej w realu, kiedy wchodzą do grup rówieśniczych w przedszkolu czy w szkole. Sprawnie grają, świetnie grają w gry, a nie potrafią malować, wycinać, wyklejać, lepić plasteliny,
czy zagrać w piłkę.
Mięśnie dłoni, bo najczęściej używały jednego lub dwóch palców w swoim dzieciństwie do klikania.
Aha.
I teraz bardzo ważną rzeczą jest też wyznaczanie granic. To my, jako dorośli, rodzice, wychowawcy, powinniśmy wyznaczać granice. I już pojawia się świadomość u rodziców, że trzeba kontrolować czas korzystania z nowoczesnych technologii, ale jeszcze badania pokazują, że rodzice słabo sobie zdają sprawę z zagrożeń, które występują w internecie. A ich jest, no, dzisiaj się tutaj prowadzi badania, można by kiedyś całą audycję na temat zagrożeń, które w internecie można znaleźć, czy na które natrafiają dzieci. Bardzo ważne jest stymulowanie kontaktu w realu, w rzeczywistości, właśnie spotkania z rówieśnikami, gdzie mają się nauczyć rozmawiać ze sobą, jeżeli nie można powiedzieć w rzeczywistości, gdzie twarzą w twarz można z kimś porozmawiać, zbudować kontakt, cała sfera pozawerbalna, interakcji, której nie ma tak naprawdę w sieci. To nie są te same akty komunikacyjne. Tak się
zdecydowanie,
wyraża.
Panie profesorze.
Ważna, ostatnia może tak przychodzi mi do głowy, że w wychowaniu należy także technologię traktować w sposób pozytywny, a więc wykorzystywać je w wychowaniu. Razem z dzieckiem poznawać nowe urządzenia, ale także uczyć właściwego korzystania, pokazywać zagrożenia, ale także często realizować wspólne aktywności. Na przykład grać z dziećmi, jakieś gry, które możemy wspólnie oglądać razem, jakieś ciekawe filmy, przeglądać strony, rozmawiać na ten temat. Technologia w gruncie rzeczy jest z wychowawczego punktu widzenia neutralna. Właściwie samo wykorzystanie decyduje o tym, czy ona staje się zła lub dobra w rękach dziecka.
Czyli można by jakby powiedzieć, czy nowoczesne technologie są możliwe do użycia w takim dobrym wychowaniu, prawda?
Oczywiście.
W takim wychowaniu nawet wręcz klasycznym. A ta rewolucja, o której pan mówił na początku naszej audycji w tym wychowaniu, rzeczywiście może zatrważać, może przerażać. Ale nie chcielibyśmy, dlatego prosiłam pana profesora o to, żeby kilka takich rad i dziękuję za te rady dla rodziców na dziś od zaraz mogli wdrożyć w swoich relacjach z dziećmi. Niewiele naprawdę nam tego czasu już pozostało do rozmów z naszymi radiosłuchaczami, ale gdyby państwo zechcieli się podzielić, to zapraszamy. Ja tylko przypomnę, że te numery to do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 i już mamy na antenie pierwszego radiosłuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie panią redaktor i pana profesora i wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że ten temat jest nadal tak poruszany i drążony, bo No bo to jest, no powiedzmy sobie, ważniejsza nawet sprawa, ja bym powiedział, od tych wszystkich innych problemów, jakie mamy w Polsce. Dlatego, że od tego w ogóle zależy przyszłość, no w ogóle naszej kultury, naszego narodu i w ogóle naszego kraju. Ale myślę, że na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, że większość rodziców czy dziadków, no po prostu osoby, które mają w swojej rodzinie te małe dzieci, czy już później dorastającą młodzież, nie zwracają uwagi na to, co jest najważniejsze w tym problemie tego podłączenia, ja to mówię, podłączenia dzieci pod internet jak pod kroplówkę. Mianowicie najważniejszy problem to jest to, że ci starsi po prostu uważają, że no internet jest w sumie dobry, no bo to albo tam informacja jest, prawda, albo tam jakieś gry, czy tam jakaś rozrywka, czy też już może służyć do edukacji i tak dalej, i tak dalej. No ale zapominają o tym, że coś za coś, no bo to samo można mieć i bez internetu, natomiast co internet? Przede wszystkim internet wychowuje tą młodzież i to w zasadzie mało kto bierze pod uwagę, że w zasadzie już rodzice przestali wychowywać, no bo oddali to wychowanie internetowi. A co to znaczy internetowi? To znaczy temu, jak się to mówi popularnie, lewactwu, które dokładnie kontroluje internet i dokładnie robi tak, żeby takie, a nie inne treści dotarły do mózgów dzieci. I już są badania takie, że w Polsce, chyba najszybciej w Europie ze wszystkich krajów, postępuje ta laicyzacja. Młodzież zupełnie się oddala od kościoła, w ogóle od religii. No i to nie bierze się z niczego. To nie nagle, tak, że coś komuś, prawda, obudził się rano i mu strzeliło do głowy, że on nie chce iść do kościoła. To nie o to chodzi, tylko ten internet dzień w dzień sączy właśnie takie treści, tą antykulturę, antychrześcijaństwo. No i takie są dzieci, taka jest młodzież i u nas szybciej będzie prawdopodobnie to, o czym mówiliśmy jeszcze parę lat temu, że no u nas to może kiedyś, tam u nas to nie ma tego zagrożenia, że u nas będą kościoły puste i wyprzedawane, prawda, tak jak na Zachodzie.
Panie Leszku.
Obawiam się, że będzie to szybko.
Panie Leszku, no zdecydowanie tak, no ma pan rację. Mówiliśmy zresztą o tym, pan profesor mówił o tym w poprzedniej audycji więcej, o tym, że to jest takie subwychowanie w tej chwili, które no nie jest pozytywne, no wiadomo, że to jest ogromne zagrożenie, także nie możemy też się na tym skupiać i cały czas wylewać te gorzkie żale, tak, że tak jest, ale musimy się mobilizować do tego, żeby no coś zrobić dobrego i żeby zaistniała konkretna zmiana, tak, w naszych rodzinach, dlatego te audycje też, żeby uświadamiać rodziców o tych wszystkich zagrożeniach, które istnieją w internecie. Może oni pobieżnie do tej pory mieli jakieś takie informacje, które jakby nie mobilizowały ich do działań, do konkretnych działań, do tego, aby może późno, ale zacząć coś zmieniać we własnych relacjach w domu. Panie profesorze, panu Leszkowi bardzo dziękujemy. Panie profesorze.
Tak, dziękuję za ten głos. Rzeczywiście mało kto zwraca uwagę na to, że to w tej cyberprzestrzeni dokonuje się wychowanie, proces wychowania przebiega zupełnie inny, na innych zasadach. My właściwie nie wiemy teraz nawet w jaki sposób to cyberwychowanie i wychowanie analogowe wpływa na siebie, jakie są interakcje między nimi. Może dochodzi do jakichś hybrydowych oddziaływań. Nie wiemy, ale chciałbym, wracając do naszego tematu, jedno zdanie tylko powiedzieć. Można podejrzewać, że w grupach rówieśniczych, szczególnie starszej młodzieży, te bańki, o których wspominaliśmy, informacyjne, tworzą specyficzne środowisko, zdefiniowane ideologicznie czy światopoglądowo. I tutaj się dokonuje najważniejsze oddziaływanie na dojrzewające, dorastające pokolenie, przede wszystkim na starszą młodzież. My tego jeszcze nie badamy, nie jesteśmy w stanie tego określić, ale wiele na to wskazuje, że tam dokonują się najważniejsze procesy wychowawcze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za udział w naszej dzisiejszej audycji. Zapraszamy za miesiąc. Będzie spotkanie z panem profesorem ponowne. Natomiast państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, a panu Leszkowi za włączenie się do naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.